Mikołaj Małecki, dobry wieczór. To jest program Łączy Nas Karne. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dzisiaj będziemy rozmawiali o lekarzach bez winy. To może się wydawać dziwne, no bo jeżeli myślimy o lekarzach i funkcjach w ogóle lekarzy dla ochrony naszego życia, dla ochrony naszego zdrowia, to raczej byśmy powiedzieli, że to są osoby szczególnie zobowiązane do tego, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo, a jeżeli lekarz zawali, no to chyba powinien ponosić odpowiedzialność. Ale dzisiaj zajmiemy się sytuacjami, w których być może należałoby sobie powiedzieć, że ta odpowiedzialność lekarzy powinna być wyłączona. Właśnie będziemy sobie mówili o koncepcji no fault, czyli lekarze bez winy. I w jakich sytuacjach jesteśmy w stanie zgodzić się na to, żeby lekarze nie ponosili winy, być może żeby osiągnąć jakieś bardziej wartościowe cele społeczne. I z moim pierwszym gościem będziemy o tym dyskutować. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, Tomku.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Mikołaj.
Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać dzisiaj o lekarzach bez winy. Tomek jest autorem monografii dotyczącej odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie. Jest też redaktorem i autorem systemu prawa medycznego, więc będziemy dzisiaj podpytywali Tomka o odpowiedzialność karną lekarzy. I na początek, Tomek, mam do Ciebie prośbę, żebyś wyjaśnił w ogóle, o co chodzi z tym no fault. To znaczy, o co chodzi z tym bez winy w tym przypadku.
I to oczywiście, jeżeli mówimy bez winy w kontekście odpowiedzialności karnej, bo ta koncepcja odpowiedzialności no fault jest szerzej zakorzeniona w prawie cywilnym i w perspektywie możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, odszkodowania lub zadośćuczynienia, czy też jakichś świadczeń kompensacyjnych bez potrzeby pociągania do odpowiedzialności określonej osoby. Natomiast w prawie karnym, pewnie gdybyśmy mówili o odpowiedzialności czy o koncepcji no fault, no to chodziłoby nam o takie wypadki, w których nie pociągalibyśmy do odpowiedzialności karnej lekarza, jeżeli mówimy o tym zawodzie medycznym, w związku z tym, że został popełniony coś, co możemy nazwać błędem medycznym, jeszcze skutkujące jakimiś negatywnymi konsekwencjami na życiu lub zdrowiu pacjenta. To w tej perspektywie pewnie, jeśli byśmy myśleli o no fault, to tak na gorąco przychodzą mi do głowy dwie sytuacje do wyobrażenia. Pierwsza, no to kwestia całkowitego wyłączenia odpowiedzialności, bo to brak winy, to tak naprawdę chodziłoby w perspektywie prawa karnego o brak przypisania odpowiedzialności za jakiś czyn zabroniony i brak pociągnięcia do tejże odpowiedzialności, a zatem w ogóle wyłączenie odpowiedzialności lekarzy za określone sytuacje, w których choć doszło do realizacji znamion jakiegoś przestępstwa, doszło do spowodowania negatywnych konsekwencji na życiu lub zdrowiu pacjenta, to jednak nie pociągamy ich do odpowiedzialności. A druga taka sytuacja do wyobrażenia to przeniesienie odpowiedzialności karnej z lekarzy na podmioty zbiorowe. W tym wypadku byłyby to pewnie jakieś podmioty lecznicze, szpitale, przychodnie i tak dalej. Oczywiście jest możliwe w naszym systemie prawnym nawet pociąganie do odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, choć niezwykle rzadkie w praktyce, ale trzeba pamiętać, że ta odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w naszej konstrukcji bazuje jednak na czynie określonej osoby, za który ta osoba odpowiada i który dodatkowo jest przypisywany w perspektywie odpowiedzialności także podmiotowi zbiorowemu. Więc finalnie nawet przy ocenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w kontekście prawa medycznego i tak musielibyśmy ocenić odpowiedzialność konkretnego lekarza, choć można sobie teoretycznie wyobrazić taki model, że bez przypisywania jemu konkretnie odpowiedzialności indywidualnie i poprzestając tylko na odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ale nie uniknęlibyśmy od tej oceny odpowiedzialności konkretnej osoby. Więc to no fault Finalnie, jeżeli mówimy, czy w ogóle oceniać, czy nie oceniać odpowiedzialność w perspektywie prawa karnego jakiegoś lekarza, to tak naprawdę spośród tych różnych opcji sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, to być może należałoby w pewnych wypadkach ją wyłączyć w ogóle na rzecz odpowiedzialności w innych dziedzinach.
Tomku, ja cię na początek jeszcze poproszę, zanim przejdziemy do szczegółów prawnych, o takie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, dlaczego mielibyśmy zwalniać z odpowiedzialności lekarza, w tym sensie indywidualnego, konkretnego człowieka, z odpowiedzialności za jakiś błąd medyczny, za jakąś operację, która się nie powiodła, za jakąś złą diagnostykę i ktoś po prostu zapadł na poważniejszą chorobę, dlatego że został źle zdiagnozowany. Jakby z czym to się wiąże, to, co teraz mówimy sobie, że jakby są takie postulaty wysuwane, że rzeczywiście chcielibyśmy może w jakimś zakresie tą koncepcję no fault wprowadzić. Dlaczego lekarz powinien uniknąć tej odpowiedzialności indywidualnej za swój czyn?
To w tym zakresie można spojrzeć na to od strony pewnych szczegółowych argumentów i od strony natury bardziej ogólnej. Gdyby tak popatrzeć od strony szczegółowej, no to formułowanych jest szereg powodów, dla których być może należałoby rozważyć wyłączenie odpowiedzialności lekarzy za coś, co nazywamy błędami medycznymi. Od na przykład argumentu, że są to osoby, które podejmują ryzykowne z natury działania, ponieważ udzielanie świadczeń zdrowotnych zawsze jest mniej lub bardziej ryzykowne dla pacjenta. I czasami jeszcze dodatkowo wymagamy od nich pewnej odwagi w podejmowaniu tych działań ryzykownych po to, żeby uchronić życie lub zdrowie pacjenta. No i w tejże perspektywie, skoro obligujemy ich do podejmowania tych ryzykownych zachowań, no to być może należałoby ich przynajmniej zwolnić częściowo z tejże odpowiedzialności, a być może przynajmniej ją w jakikolwiek sposób tam złagodzić. To też wymaga stworzenia pewnych warunków odpowiednich do wykonywania zawodu medycznego, jakim jest zawód lekarski, całego konglomeratu okoliczności organizacyjnych, finansowych, ale też w pewnym zakresie związanych z odpowiedzialnością. No i można powiedzieć, że takim tworzeniem odpowiednich warunków do wykonywania zawodu lekarskiego mogłoby być zwolnienie z odpowiedzialności karnej na rzecz ewentualnego innego rodzaju odpowiedzialności. Tak? Poza tym to jest też w pewnym zakresie dbanie o kadry medyczne jako takie, z tego względu, że nie da się ukryć, że prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności karnej lekarzy i nie tylko lekarzy ma pewien efekt mrożący, zarówno dla nich, jak i dla osób, które być może rozważają podjęcie w przyszłości takiego zawodu, jak i może być powodem ku temu, że będziemy mieli trudności z wykształcaniem odpowiednich kadr medycznych, z kształceniem specjalistów w pewnych dziedzinach, które są mocno narażone na kwestie odpowiedzialności. I to krok po kroku może w pewnym momencie doprowadzić nawet i do zawalenia się całego systemu opieki zdrowotnej, bo nie będzie miał nas kto leczyć. Tak? W końcu no, można powiedzieć, że istotą odpowiedzialności w szczególności w prawie medycznym powinno być to, aby te wszystkie przypadki, które się pojawiają, spowodowały ujawnienie powodów różnego rodzaju błędów medycznych po to, aby można było w przyszłości te błędy unikać. I teraz w perspektywie odpowiedzialności karnej no można postawić taki argument, że no na dzień dzisiejszy ona jest na tyle postrzegana w społeczeństwie, w szczególności przez pracowników ochrony zdrowia, że ona zniechęca do raportowania takich błędów medycznych i przez to jest środkiem przeciwskutecznym, jeżeli chcemy mieć taką dobrze wykształconą procedurę raportowania błędów medycznych, a finalnie może nawet prowadzić do pewnych negatywnych konsekwencji społecznych. Nie wiem, kultury potępienia na przykład pracowników ochrony zdrowia. No już mamy gigantyczny spadek zaufania do lekarzy. Oczywiście tych argumentów można wymieniać jeszcze wiele, ale są takie dosyć istotne racje, które pokazują, no być może należałoby rozważyć, jeśli nie wyłączenie w ogóle, czy też w pewnym zakresie odpowiedzialności, to przynajmniej w jakikolwiek sposób jej złagodzenie.
I tutaj właśnie chcę cię dopytać o jedną rzecz, bo powiedziałeś na początku o tym, że mogą być dwa modele czy dwie drogi wdrażania tego systemu. Z jednej strony w ogóle niestwierdzanie odpowiedzialności czy podstaw do odpowiedzialności lekarza, a z drugiej strony jakby wyłączanie odpowiedzialności za stwierdzony jakiś czyn zabroniony. I chcę cię dopytać o jakby tą drugą sytuację. Czy jest coś w samych przesłankach przypisania lekarzowi odpowiedzialności za niepożądany skutek w ramach leczenia pacjenta, coś takiego specyficznego w tych przesłankach, które muszą być spełnione, żebyśmy przyjęli tą odpowiedzialność, co by jakoś dodatkowo uzasadniało, że lekarze jako osoby, to też o tym powiedziałeś, podejmujące decyzje w warunkach jakiegoś ryzyka, że oni powinni jakoś może mieć zmodyfikowane te przesłanki przypisania sprawstwa tego skutku na zdrowiu pacjenta. Czy od tej strony jakby też dałoby się uzasadniać wdrażanie tego systemu no fault w przypadkach właśnie podejmowania decyzji medycznych przez lekarzy? Też dopytuję, przepraszam, że przerywam, bo dopytuję też dlatego, że wiele z twoich publikacji jest poświęconych przesłankom przypisania skutku. Też twój doktorat, prawda, poświęcony zagadnieniom przypisania skutku, a jak myślimy sobie o tym zdarzeniu niepożądanym w medycynie, zazwyczaj mamy na myśli, no właśnie, śmierć pacjenta, jakiś uszczerbek na zdrowiu, albo przynajmniej jakieś narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo. To wszystko są, powiemy sobie fachowo, przestępstwa skutkowe. No i właśnie, czy w ramach badania możliwości pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za skutek, jest coś takiego specyficznego w samych tych przesłankach, że powiemy sobie, dla lekarzy one powinny jakoś inaczej wyglądać?
Nawet na pewno powinny inaczej wyglądać, natomiast nie zawsze w kierunku złagodzenia czy wyłączenia tejże odpowiedzialności. Ponieważ no wydaje się, że jest przynajmniej kilka takich miejsc, gdzie system prawa karnego musi się zastanowić nad tym, czy i w jakim zakresie ze sprawiedliwościowego punktu widzenia pociągać osoby wykonujące zawody medyczne i nie tylko do odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, no bo głównie o to nam chodzi. Weźmy pod uwagę choćby pierwszą z brzegu przesłankę wymaganą do przypisania odpowiedzialności, czyli związek przyczynowy. Tak? Żeby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej, no to musimy udowodnić, że jego działanie doprowadziło do określonego skutku, odtworzyć taki łańcuch zdarzeń, ciąg zdarzeń. No i teraz okazuje się, że pomimo gigantycznego postępu w biologii i medycynie, w dalszym ciągu trudno jest nawet przy pomocy ekspertów uzyskać w toku postępowania karnego jednoznaczną informację, to na pewno tak było, to na pewno to z tego wynikało. Jak analizowałem tam wiele spraw karnych, to nawet w takich jaskrawych wypadkach pojawiało się raczej sformułowania ze strony na przykład biegłych, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że podanie pewnej substancji rozpoczęło pewien ciąg zdarzeń. No i to powoduje odpowiedź na pytanie, czy ze względu na to, że mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, i z odpowiedzialnością osób wykonujących zawody medyczne przy jednoczesnym tym braku wiedzy ciągle co do odtworzenia związku przyczynowego, to czy on przypadkiem nie powinien być trochę inaczej rekonstruowany, trochę bardziej, nie wiem, probabilistycznie, czy trochę bardziej w oparciu o pewne prawidłowości, mając gdzieś tam na uwadze, że po drugiej stronie jest zasada in dubio pro reo, tak, którą też nie można w żaden sposób nieuzasadniony zniweczyć. To jest kwestia przy ocenie odpowiedzialności właśnie osób wykonujących zawód medyczny, pytanie, jak daleko na przykład sięga obowiązek gwaranta nienastąpienia skutku, czyli jak daleko sięga obowiązek osoby podejmowania działań, aby zapewniać to, że skutek nie nastąpi. To szczególnie w medycynie jest bardzo dobrze widoczne, bo jeżeli popatrzymy na te klasyczne typy czynów zabronionych, w szczególności związane z powodowaniem stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, albo już zaistniałym rozstrojem zdrowia, to w medycynie najczęściej jest tak, że jak pacjent zgłasza się do lekarza pod jego opiekę, czy szuka pomocy, to nie dlatego, że jeszcze mu się nic nie stało, tylko najczęściej dlatego, że już ten rozstrój zdrowia ma albo już jest w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia czy tam ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I my tak naprawdę nie do końca oczekujemy od lekarza tylko to, żeby on nie powodował swoim zachowaniem, że się pacjentowi nic nie stanie, tylko żeby przywrócił go do tego stanu, nazwijmy to, bezpieczeństwa. Tak? Co być może uzasadniałoby takie szersze spojrzenie na treść obowiązków osób wykonujących zawody medyczne. Ale przy tych ocenie przesłankach sprawstwa są i takie miejsca, gdzie jest miejsce na coś, co moglibyśmy nazwać no fault. No bo to jest na przykład pytanie, na czym ma polegać niezgodne z prawem zachowanie. Czy to ma być naruszenie jakiejkolwiek reguły w medycynie, jakiejkolwiek zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, czy to jednak nie powinno być podstawą tejże odpowiedzialności naruszenie karygodnych reguł postępowania, czyli takich rażących. Czy to chodzi o to, żeby przypisywać niebezpieczeństwo związane, czy przypisywać odpowiedzialność wtedy, kiedy z zachowaniem wiąże się jakiekolwiek ryzyko negatywnych konsekwencji dla życia lub zdrowia pacjenta, czy też być może właśnie ze względu na to, że mamy do czynienia z osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, podejmującymi zachowania w warunkach ryzykownych, tą podstawą odpowiedzialności miałoby być twierdzenie, że to sprawstwo jest tylko wtedy, jak się powoduje karygodne niebezpieczeństwo, istotne niebezpieczeństwo i te odpowiednie sterowanie tymi przesłankami normatywnymi, prawnymi przypisywania sprawstwa ma zdatność do tego, aby ograniczyć przypadki odpowiedzialności na poziomie prawa materialnego do tych naprawdę, byśmy powiedzieli, rażących, tak? Bo to jest umiejętne stosowanie tychże przesłanek. To ma swój wymiar i rzeczywiście jest możliwe w takim kontekście.
Czyli jak rozumiem, byłoby to wprowadzenie do przesłanek tak naprawdę materialno-prawnych przypisania skutku jakichś dodatkowych negatywnych warunków, które w przypadku osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych nie mogłyby być spełnione, a jeśli by zaistniały, to wtedy stosujemy tą koncepcję no fault i nie ma tak naprawdę ustalonego sprawstwa tego przestępstwa skutkowego, ale dopytam od razu jeszcze bardziej szczegółowo, bo pojawiają się w tej dyskusji o no fault pewnego rodzaju pomysły i takie dwa, które sobie tu wynotowałem, rażące naruszenie reguł postępowania, czyli że nie stosujemy koncepcji no fault, czyli odpowiedzialność jest przewidziana, jeżeli by lekarz dopuścił się jakiegoś rażącego naruszenia reguł ostrożności. Jak tobie się ta przesłanka podoba? A jeszcze drugi był pomysł, że narusza te reguły w sposób umyślny, czyli bardziej od strony podmiotowej jakby charakteryzowanie tego, czy lekarz właśnie w sposób umyślny czy nieumyślny dopuścił się naruszenia reguł. Jakbyś te dwie przesłanki, te negatywne przesłanki stosowania no fault ocenił?
To są bardzo ciekawe argumenty, w szczególności jak się uwzględni troszkę szerszy kontekst europejski, a mianowicie jakbyśmy zajrzeli do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydawanego na gruncie artykułu 2 konwencji, czyli prawa do ochrony życia, to tam jednym z pozytywnych obowiązków państwa jest zapewnienie dostępu do procedury, w ramach której będzie wyjaśniona przyczyna w perspektywie ochrony zdrowia zgonu pacjenta, jeżeli są ku temu jakieś wątpliwości, a w adekwatnych wypadkach i będzie zapewniona droga czy dostęp do procedury oceny odpowiedzialności osób, które dopuściły się czegoś, co doprowadziło do tejże śmierci pacjenta. I tam na gruncie tego orzecznictwa ETPC wyraźnie jest formułowane takie stanowisko, że preferowany model to jest model odpowiedzialności cywilnej i że nie ma państwo obowiązku wdrażania odpowiedzialności karnej czy oceny odpowiedzialności karnej, jeżeli nie wykracza ten błąd pracownika ochrony zdrowia poza zwykły błąd. Tam się używa sformułowanie mere error. Tak? No i to jest podstawą do twierdzenia, że być może z punktu widzenia standardu europejskiego mamy taki punkt wyjścia, gdzie to minimum dla prawa karnego to są rażące błędy, rażące naruszania reguł postępowania prowadzące do śmierci pacjenta czy tam do uszczerbku na zdrowiu i wtedy powinien być dostęp do odpowiedzialności karnej. Przy czym to nie jest uzależnione od strony podmiotowej. Tak? W związku z czym jakby nawiązując do tego drugiego zagadnienia, być może takim rażącym błędem byłoby to, że jest to dokonane umyślnie. Tak? Natomiast nie ma, tak by należało czytać orzecznictwo ETPC, nie ma takiego wymogu europejskiego nałożonego na państwa, aby wdrażały tą odpowiedzialność karną koniecznie w stosunku do pracowników ochrony zdrowia, jeżeli ta pomyłka, to naruszenie reguł nie wykracza poza to, co jest tym takim zwykłym czy niewielkim błędem. I oczywiście należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy z punktu widzenia polskiej konstytucji, czy z punktu widzenia naszych uwarunkowań krajowych, czy z punktu widzenia poczucia sprawiedliwości u nas w kraju, czy z punktu widzenia potrzeby dostatecznej ochrony życia i zdrowia ludzkiego, także przed zagrożeniami wewnętrznymi w systemie ochrony zdrowia, a nie tylko zewnętrznymi, wewnętrznymi, czyli od strony pracowników ochrony zdrowia, czy z punktu widzenia zasady równości, nie powinna być jednak, może inaczej, ten standard nie jest u nas silniejszy i wymagający szerszej prawnokarnej reakcji niż tylko w stosunku do tych rażących błędów. Natomiast to jest możliwe i tak samo jest możliwe takie interpretowanie przesłanek normatywnych i nawet przypisania sprawstwa. Nawet takie czasami występują. Że to nie jakiekolwiek naruszenie reguły postępowania ma być podstawą odpowiedzialności, tylko rażące naruszenie reguły postępowania. To, co jest nierażące, to możemy ocenić w perspektywie odpowiedzialności zawodowej dyscyplinarnej, z punktu widzenia interesów pacjenta w perspektywie odpowiedzialności cywilnej, za szkodę, krzywdę z tytułu naruszenia praw pacjenta, nie wiem, wprowadzać jakieś mechanizmy właśnie no-fault compensation, ale niekoniecznie iść w stronę reżimu odpowiedzialności karnej.
I czyli jak rozumiem, widziałbyś pewne podstawy do no-fault w interpretacji, w stosowaniu tak naprawdę obowiązujących przepisów już na gruncie aktualnego stanu prawnego bez konieczności wprowadzania dodatkowych modyfikacji prawnych. Aczkolwiek chcecie dopytać właśnie o te modyfikacje prawne, czy z punktu widzenia na przykład skłonienia lekarzy do współpracy, prawda, z podmiotami, instytucjami, które chcą wyjaśnić dane zdarzenie niepożądane medycznie, czy tutaj jednak nie powinno dojść do jakichś zmian ustawowych, żeby jednak nie wtłaczać tego lekarza w tryby postępowania karnego, nawet jeżeli to się zakończy finalnie uniewinnieniem, tylko na przykład od samego początku powiedzieć mu: zgadzamy się, że nie będzie odpowiedzialności karnej, a dodatkowo dajemy ci pewną zachętę, żebyś na przykład współpracował w ujawnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia, bo to jest też jedna z tych cech tak klasycznie rozumianego no-fault, jaką się podaje właśnie, żeby zachęcić do tworzenia takiego rejestru na przykład zdarzeń niepożądanych i zachęcać tych lekarzy do współpracy. tych lekarzy, którzy popełnili potencjalnie ten błąd.
I to jest bardzo dobry kontekst sytuacyjny, czy kontekst, który tutaj dyskutujemy w dniu dzisiejszym, ponieważ on pokazuje, że można znaleźć rozwiązania dotyczące właściwych granic odpowiedzialności karnej z punktu widzenia prawa materialnego, a wydaje się, że największym problemem jest procedura. I to procedura idąca od samego początku, jeżeli chodzi w ogóle o skalę, rozmiar i potrzebę prowadzenia różnego rodzaju postępowań, bo z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jeszcze raz nawiążę, wynika, że musi być dostęp do jakiejś procedury, w ramach której będą wyjaśniane przyczyny zgonu pacjenta na przykład, czy uszczerbku na zdrowiu, po to właśnie, aby unikać tego typu sytuacji w przyszłości. I to, jak sobie zorganizujemy dostęp do takiej procedury, no to jest kwestia prawa wewnętrznego. Mamy oczywiście coś takiego jak procedurę w sprawie sekcji administracyjnej w szpitalu tak zwanej, ale nie da się ukryć, że absolutna większość tych takich wątpliwych przypadków zgonów toczy się u nas w kraju w trybie odpowiedzialności czy postępowania karnego. To znaczy idzie takie profilaktyczne zawiadomienie do prokuratora, że mamy nie do końca wyjaśnione przyczyny zgonu konkretnego pacjenta i to postępowanie karne jest wykorzystywane trochę do tego, aby zapewnić dostęp do takiej procedury wyjaśniającej. Tak? A nie o to nam chodzi w perspektywie tejże odpowiedzialności. Więc ja widzę na przykład takie pole z jednej strony do lepszego stworzenia, czy stworzenia w ogóle jakiegoś modelu postępowania, czy lepszego uwypuklenia tych sekcji pozakarnych po to, aby odciążyć organy ścigania od prowadzenia postępowań, gdzie w większości wypadków nawet na wstępie można podejrzewać, że nie ma jakichś symptomów przestępstwa. A poza tym wydaje się, że możliwe byłoby wprowadzenie lepszego współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami po to, aby wyjaśniać niewłaściwe postępowania czy błędy, które się pojawiają, ich unikać w przyszłości, a przede wszystkim lepszych działań edukacyjnych, także w perspektywie społeczeństwa, po to, aby dla członków społeczeństwa było wiadome, że to wyjaśnianie przyczyn błędów medycznych to nie ma polegać na tym, żeby piętnować konkretne osoby, tylko na tym, żeby poprawiać system opieki zdrowotnej, aby on był funkcjonalny i lepiej działający dla nas wszystkich, tak? Ucząc się troszkę na tychże błędach. Ja może na sam koniec dodam jeszcze jedno, mianowicie trzeba moim zdaniem brać pod uwagę, że funkcjonowanie obecnie systemu ochrony zdrowia to jest bardzo złożony mechanizm, w którym pacjent znajduje się w podmiocie, gdzie jest pod opieką wielu osób mocno wyspecjalizowanych, współdziałających ze sobą w opiece nad nim. I jeszcze dodatkowo jest to związane z bardzo specjalistycznym sprzętem, z różnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, natłokiem pacjentów, finansowaniem. To jest cały aspekt organizacyjny, który niejednokrotnie ma mniejszy lub większy wpływ na to, czy są, czy nie są popełniane różnego rodzaju błędy medyczne. I teraz nie da się tak do końca wyciąć tego aspektu zachowania jednej osoby i oceniać w sposób wyizolowany od tego kontekstu sytuacyjnego. A poza tym takie mocne wdrażanie tejże odpowiedzialności karnej w szerokim zakresie, w sytuacji, w której mamy problemy z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, i na etapie organizacyjnym, i na etapie kształcenia kadr medycznych, i na etapie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i płacy, i na etapie odpowiedniego finansowania opieki zdrowotnej, i na etapie dostępu do procedur i środków, trochę sugeruje, a w pewnych aspektach jest to nawet i całkiem jasne, że państwo nie do końca realizuje swoje pozytywne obowiązki zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej. I teraz w sytuacji, kiedy mamy takie problemy z funkcjonowaniem systemu jako całości, a chcemy mocno wdrażać na szeroką skalę, a być może nawet jeszcze i poszerzać odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne, to trochę może być w takim ogólnym rzucie odczytywane jako próba przerzucenia odpowiedzialności przez państwo za to, że system opieki zdrowotnej czasami nieprawidłowo funkcjonuje, na te jednostki, a nie wzięcie na siebie tejże odpowiedzialności. Więc ten kontekst sytuacyjny też musi być brany pod uwagę mocno, moim zdaniem, przy ocenie tejże odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne.
Tomku, czy można streścić tą ostatnią twoją tezę w takim stwierdzeniu, że lekarz nie powinien ponosić odpowiedzialności za błędy państwa, tylko ewentualnie za swoje własne czyny?
Można, tak, z zastrzeżeniem, że oczywiście błędy państwa nie wyłączają też jego odpowiedzialności, jeżeli przy okazji błędów państwa będą też jego własne błędy.
Sam popełni błąd przy okazji. Tomku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie o systemie NoFault z Tomaszem Sroką, doktorem habilitowanym z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego. Dzisiaj rozmawialiśmy. Dzięki ci, Tomku, za wizytę w programie Łącz Nas Karne.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za możliwość udziału w programie.
Dzięki, do zobaczenia. Szanowni państwo, po krótkiej przerwie wracamy i dyskusja o odpowiedzialności albo nieodpowiedzialności karnej lekarzy z moim następnym gościem. Do zobaczenia za chwilę. Mikołaj Małecki, to jest program Łączy Nas Karne. Rozmawiamy dzisiaj o odpowiedzialności karnej lekarzy, a tak naprawdę o sytuacjach, w których być może nie chcielibyśmy pociągać ich do odpowiedzialności karnej. O systemie NoFault między innymi. I moim gościem jest doktor habilitowana Agnieszka Barczak-Oplustil z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, Agnieszko.
Dobry wieczór.
Jesteś autorką i redaktorką systemu prawa medycznego. Jesteś też autorką opracowań dotyczących przestępstw skutkowych, między innymi dotyczących odpowiedzialności lekarzy. Zacznijmy może od takiej kwestii. Lekarz, jeżeli myślimy o błędzie medycznym, odpowiada karnie za przestępstwo nieumyślne. I teraz, czy w przesłankach przypisania lekarzowi tego przestępstwa nieumyślnego jest coś takiego, gdzie moglibyśmy szukać jakichś takich wytrychów czy miejsc, że powiemy sobie, specyfika tych przestępstw polega na tym, że on nie zawsze za ten skutek może odpowiadać. Mimo że widzimy, pacjent umarł. Może ten lekarz jakieś błędy popełnił, ale czy popełnienie błędu medycznego oznacza od razu odpowiedzialność za przestępstwo skutkowe?
Na pewno nie oznacza odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe, chociażby z tego faktu, że jak doskonale wiadomo, sam fakt popełnienia błędu medycznego jeszcze nie przesądza stwierdzenia, że lekarz spowodował określony skutek, dlatego że konieczna jest odpowiedź na kolejne pytanie, czy gdyby ten błąd nie został popełniony, to czy jesteśmy przekonani, że do skutku w rzeczywistości by nie doszło. Więc to jest jedna rzecz, którą należy podkreślić. Samo stwierdzenie, że lekarz zachował się niestarannie, czy że dopuścił się błędu medycznego, nie przesądza jeszcze tak zwanego przypisania skutku, uznania lekarza za sprawcę określonego czynu zabronionego. Natomiast tym pytaniem weszliśmy trochę w taki spór, byśmy powiedzieli dogmatyczny, związany z tym, czy przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne i nieumyślne, przesłanki przypisania skutku za przestępstwo umyślne i nieumyślne powinny być identyczne, czy są identyczne, czy też nie. Na ten temat trochę dyskutowaliśmy już w przypadku tak zwanego kazusu z płonącym aniołem. Dlatego, że wtedy tam wyszło...
Odpowiedzialność karna nauczycielek za zorganizowanie jasełek, przypomnijmy. A ja przy okazji państwu przypomnę, że o tym dyskutowaliśmy sobie w poprzednim sezonie programu Łączy Nas Karne i zachęcam państwa do przesłuchiwania tego odcinka i wszystkich poprzednich odcinków naszego programu. Wszystkie dostępne między innymi na popularnych platformach podcastowych.
Tak. W tej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie czy wyraźnie, że nie wystarczy naruszenie reguł ostrożności czy reguł staranności, w przypadku lekarza byłyby to reguły sztuki medycznej, tylko poprzez to naruszenie musi dojść nie do jakiegokolwiek zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia skutku, ale do znacznego zwiększenia. Musi pojawić się wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, na przykład w postaci śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy średniego.
Jak rozumiem, chcesz przez to powiedzieć, że u lekarzy jest to ciężko stwierdzić, czy... Przynajmniej znaczy, ciężej niż w takich sytuacjach zwyczajnych życiowych, bo skoro mamy problemy z przypisaniem tego skutku na zasadzie prostej sytuacji życiowej, że mamy w sumie łatwopalne stroje tych aniołów, dziewczynka w sumie podpala się i Sąd Najwyższy mówi, tutaj nie ma tego skutku, który dałoby się przypisać
nie, Sąd
sprawcy.
Najwyższy mówił, samo zaniechanie nie stworzyło jeszcze wysokiego prawdopodobieństwa takiego przebiegu przyczynowego. I przyjął tą tezę w przypadku przestępstw nieumyślnych. W przypadku przestępstw umyślnych ta teza mogła być trudna do zaakceptowania, bo mam wrażenie, że jako społeczeństwo nie zaakceptowalibyśmy twierdzenia, że ktoś chciał zabić człowieka, nie chciał być rozpoznany jako sprawca, więc oddawał strzał z dużej odległości, co pozwala stwierdzić, że prawdopodobieństwo nie było wysokie, miał szczęście, trafił. No to powiedzenie, że nie możemy ci przypisać skutku,
no jest
dlatego,
zabójcą wręcz, byśmy powiedzieli.
Tak, to jest nie do zaakceptowania. Natomiast przestępstwa nieumyślne stanowią odrębną kategorię typów czynów zabronionych. To nie jest kwestia tylko odpowiedzialności lekarzy. To jest kwestia odpowiedzialności
na przykład
rodziców, którzy przecież też podejmują działania w celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem, a też mamy sytuację, w której nastąpi skutek w postaci śmierci czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To jest kwestia też czasami dzieci, nauczycieli, przedszkolanek. To jest też kwestia ruchu drogowego, chociaż tutaj mam wrażenie, bylibyśmy jeszcze bardziej ostrożni co do zmniejszania zakresu odpowiedzialności karnej. Natomiast w moim przekonaniu jest podstawa do tego, żeby inaczej określać, interpretować przesłanki obiektywnego przypisania skutku w przypadku przestępstw umyślnych i nieumyślnych. Lekarze, odpowiedzialność lekarza,
ta, o której nieumyślnych mówię, jeszcze bardziej zróżnicowalibyśmy je?
No i teraz nie wiem, czy istnieją podstawy, żeby powiedzieć, że w przypadku lekarzy, że lekarze są na tyle odrębną grupą zawodową,
sprawców potencjalnych,
że ich odpowiedzialność za spowodowanie skutku powinna kształtować się w inny sposób niż w przypadku na przykład rodziców lub osób zajmujących się czy opiekujących się dziećmi. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na coś jeszcze innego, na co zwracali uwagę komentatorzy tego przepisu tak zwanego dobrego Samarytanina.
Tak, który prowadzonego w stanie epidemii.
Tak. Tam zwracano uwagę na to, że ten przepis tak nie do końca jest potrzebny, dlatego że w systemie prawa karnego mamy naprawdę bardzo dużo instrumentów, które pozwalają stwierdzić czy wymierzyć, byśmy powiedzieli, sprawiedliwą odpowiedzialność karną i pozwalają wykluczyć odpowiedzialność karną w tych sytuacjach, w których sprawca, lekarz, rodzic nie powinien do takiej odpowiedzialności karnej być pociągnięty. To jest nie tylko kwestia obiektywnego przypisania skutku, to jest kwestia też społecznej szkodliwości i coś, co będzie miało olbrzymie znaczenie, że czasami w przypadku lekarzy to jest kwestia winy. To jest kwestia, na którą wspomniał nie wprost profesor Sroka, mówiąc o tym, że lekarz funkcjonuje w pewnym systemie, który ten system jest, no nie chcę powiedzieć niewydolny, bo to jest zbyt mocno powiedziane, ale obarczony wieloma wadami. No i nie zawsze będziemy mogli przypisać lekarzowi odpowiedzialność, powiedzieć mu, jesteś winny tego, że dopuściłeś się takiego, a nie innego
takiego zaniedbania.
To jest kwestia na przykład działania pod wpływem zmęczenia w sytuacji, w której nie było w danym momencie w danym szpitalu innego lekarza, który mógłby przeprowadzić taki, a nie inny zabieg.
Ja przytoczę tego dobrego Samarytanina. To była ustawa z 2020 roku. Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w artykule, i ja to streszczę, chodzi o nieumyślne spowodowanie śmierci, nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku, albo średniego, albo lekkiego, albo narażenia człowieka na niebezpieczeństwo, czyli typy nieumyślne, rzeczywiście te, o których mówiliśmy. Ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych, i tu uwaga, działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Czyli wyłączamy odpowiedzialność, jak działam w szczególnych okolicznościach, ale jeżeli naruszę reguły w sposób rażący, to już odpowiedzialność nie jest wyłączona. Trochę takie przesłanki, które byśmy gdzieś przy tej koncepcji no fault, jakbyśmy chcieli ją wdrażać, one tam się pojawiają, właśnie to rażące naruszenie reguł, które wyklucza możliwość uwolnienia lekarza od odpowiedzialności. Czyli podnosisz odpowiedzialność, jak działasz w sposób rażąco nieostrożny, ale oceniłabyś to jako jakby dobrą konstrukcję,
znaczy nie,
biorąc
znaczy,
pod uwagę to, że w sumie ten przepis obowiązuje.
Przepis obowiązuje, ale z tego, co czytałam, nie wiem, czy kiedykolwiek został zastosowany. Natomiast przepis jest bardzo krytykowany, bo z jednej strony dotyczy tylko udzielania świadczeń związanych z epidemią, plus mamy kolejną przesłankę jakichś dodatkowych, szczególnych okoliczności, plus może się okazać, że znaczy ta kwestia...
Jeszcze mamy przesądzone, że dopuścił się czynu zabronionego, czyli musimy pozytywnie stwierdzić, że wszystkie przesłanki przypisania skutku są spełnione.
Tak, przy czym nie do końca też wiadomo, czy to jest, to mamy to traktować jako kontratyp, czy jako okoliczność wyłączającą winę, bo część osób uważa, że to jest kontratyp, więc pojawia się pytanie, czy ten przepis oznacza to, też potencjalne wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej. Znaczy ja mam wrażenie, że ten przepis to przyniósł więcej, znaczy nie chcę powiedzieć, że przyniósł więcej szkody niż pożytku, natomiast pewne, inaczej, kodeks karny, artykuł 1, paragraf 3, który mówi wyraźnie o niemożności pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wtedy, kiedy sprawcy nie można przypisać winy. Jeżeli mamy działanie w tych szczególnych okolicznościach, przy czym nie do końca wiadomo, co one by miały oznaczać, skoro sam stan epidemii jest już tą szczególną okolicznością, to działanie w szczególnych okolicznościach w większości przypadków będzie mogło po prostu wyłączyć winę, bez potrzeby odwoływania się do jakby odrębnego, tak, do jakiejś nowej regulacji. A z drugiej strony można powiedzieć, że te szczególne okoliczności, o których mowa w tym przypisie, mogą w cudzysłowie usprawiedliwiać nawet rażące naruszenie reguł sztuki medycznej. Bo jeżeli jestem, jak sobie przypomnimy, jak lekarze funkcjonowali w początkowym stanie epidemii, jak do końca pewne rzeczy nie były obiektywnie rozpoznawalne, chociaż to akurat nie powinno mieć większego znaczenia, bo jeżeli coś nie jest obiektywnie rozpoznawalne, to nie może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Ale bez wątpienia lekarze byli przemęczeni. No i w takim momencie, nawet jeżeli doszło do rażącego naruszenia reguł ostrożności, dlatego że lekarz działał w stresie, wynikłym też z faktu, że sam nie wiedział, na ile on nie jest narażony na niebezpieczeństwo, które to może być bezpośrednim niebezpieczeństwem dla jego życia, zmęczony z całym tam funkcjonowaniem, nie wiem, czy pamiętacie Państwo na samym początku tymi wszystkimi skafandrami, no to nawet rażące w takich sytuacjach, nawet rażące rażący błąd w sztuce medycznej mógłby być usprawiedliwiony ze względu na te szczególne okoliczności. Wtedy podstawą nieodpowiadania byłby artykuł 1, paragraf 3, niemożność przypisania winy, a nie ten przepis. Tutaj bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem pani dr Ewy Plebanek, on był w Palestrze, która właśnie bardzo ładnie pokazuje, że za mało korzysta się z instrumentów, jakimi dysponuje kodeks karny, czy jakie przewidziane są w kodeksie karnym.
No, artykuł 1, paragraf 3 to chyba nigdy w życiu nie był zastosowany jako samoistna podstawa czegokolwiek, mimo że jest przepisem obowiązującym. No chyba, że jakieś zbrodnie komunistyczne i sądzenie, nie przepraszam, nie zbrodnie komunistyczne, tylko jakby przestępstwa, za które byli skazywani opozycjoniści w czasach komunistycznych, chyba jakieś takie orzeczenie kojarzę, chociaż to chyba wtedy był stan wyższej konieczności jakoś przyjęty. Rozdawanie ulotek, tego typu sprawy, więc... Ale chcesz powiedzieć też coś takiego, że w sumie instrumenty prawne, które mamy, pozwalają różnicować odpowiedzialność karną też lekarzy, w zależności od szczególnej sytuacji, w której on się znajduje. Ale myśląc o tym klasycznym no-fault, chyba mamy na myśli pewnego rodzaju rozwiązania systemowe.
Tak, ja się zastanawiałam nad tym, bo...
Żeby też pacjentom zapewnić większe bezpieczeństwo związane z tym, że okej, w tym przypadku coś się stało niepożądanego, ale zapewnimy jemu rekompensatę w prostej procedurze, a z drugiej strony nie wylejmy tego... tej szansy, nie straćmy tej szansy, żeby wyjaśnić dokładnie ten przypadek, ale nie żeby tego lekarza obciążyć, tylko na przyszłość, żeby kolejnym pacjentom zaoferować lepszą pomoc.
Więc tak, z tej perspektywy jak najbardziej jestem za stworzeniem takiego systemu, który będzie ułatwiał, będzie pełne raportowanie, dokładne wyjaśnienie danego przypadku, możliwość uzyskania odszkodowania przez pacjenta bez konieczności wskazania, kto dokładnie dopuścił się błędu medycznego albo z czego wynikł ten niekorzystny skutek. Natomiast co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że to powinno być wprowadzane i są projekty i za chwilę, mam nadzieję, to będzie funkcjonować u nas. Natomiast pytanie jest, na ile wiązać z tym ograniczenie odpowiedzialności karnej? I ja rozumiem, że jeżeli lekarz będzie miał, że lekarzowi przysługuje prawo do obrony. Jeżeli lekarz będzie miał z tyłu głowy, że składając te wyjaśnienia, dokładnie opisując przypadek, w konsekwencji którego pacjent zmarł, może sam spowodować, czy może to w efekcie być na jego niekorzyść, no to może być, nie być zbytnio chętny, żeby opisywać dokładnie, co zdarzyło się, co miało miejsce.
Natomiast... A to jest chyba pewnego rodzaju wartość, żeby tą osobę, która w sumie bezpośrednio uczestniczyła w zdarzeniu...
Tak, żeby ona dokładnie opowiedziała...
Ma też pewną wiedzę fachową, nie można ukrywać, nawet jak jest lekarzem, który popełnił potencjalnie błąd, no to jednak jest w stanie opisać przynajmniej to zdarzenie, w którym uczestniczył w miarę rzetelnie, żeby inni mogli z tego wyciągnąć pewne wnioski na przyszłość.
Podejrzewam, że to nie jest kwestia tylko tego lekarza, ale całego zespołu, dlatego że to nie jest jedna osoba. Najczęściej to jest zespół lekarzy, pielęgniarki i tak naprawdę być może nie do końca osoby uczestniczące na przykład w operacji zawsze mają jakąś obawę, że komuś przyjdzie, mówiąc kolokwialnie, do głowy, żeby je też pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, zastanawiałam się, na ile te informacje, inaczej, żeby w tym momencie nie wyobrażam sobie, żebyśmy jako społeczeństwo zaakceptowali przepis w kodeksie karnym, który będzie w pewnym zakresie ograniczał odpowiedzialność karną lekarzy i tylko tej grupy zawodowej za przestępstwa nieumyślne. Dlatego, że...
Czemu masz taką intuicję?
Czemu mam taką intuicję?
Ja może przeczytam, bo rzeczywiście w podobnym kierunku jeden z komentatorów na Twitterze poszedł. Pan Jacek Borek zauważył, że konieczna jest klarowna odpowiedzialność lekarzy i innych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. Nie możemy zapominać o rodzinach właśnie i osobach poszkodowanych, a nie tylko o profesjonalistach. I jeszcze pan Jacek Borek rozwinął tą argumentację. To jest nie tylko nastawienie na kwestie finansowe, ale również chodzi o to, że rodziny często chcą prawdy i przyznania się do błędu. Jest takie społeczne chyba może odczucie czy oczekiwanie, żeby właśnie ten ktoś, przyznał się do błędu, żeby pokazać, że to on zawinił. Pytanie tylko, czy to społeczne oczekiwanie, żeby ta druga osoba wzięła na siebie tą odpowiedzialność, to fajnie Ingarden analizował kwestię odpowiedzialności, że nie tylko mówimy o tym, że państwo przypisuje odpowiedzialność komuś, ale jest takie odczucie, że ten, komu przypisujemy winę, żeby on okazał tą postawę, że bierze na siebie tą odpowiedzialność, że chce się poczuć odpowiedzialny za to, co zrobił i ponieść tą odpowiedzialność, że wie, że zrobił coś złego. Właśnie to w tej wypowiedzi taką, to pobrzmiała ta nuta takiego społecznego oczekiwania, żeby ten lekarz jednak ponosił,
znaczy, przyznał się i poniósł odpowiedzialność. Taką osobistą dolegliwość. No bo cały ten system no fault, znaczy ma jedną w cudzysłowie wadę, że tutaj odszkodowanie wypłaca, nie jest wypłacane, znaczy nie obciąża w żaden sposób osoby, która być może przyczyniła się do skutku.
To jest takie bezduszne, takie bezosobowe, prawda?
Tak, znaczy
stało się coś złego.
I system mi wypłaca.
System zadziałał, w sensie jest jakieś zadośćuczynienie, rekompensata, ale ten człowiek, który zawinił, jest gdzieś stracony, w sensie jego perspektywa jest stracona.
Znaczy ja mam wrażenie, że tutaj mamy problem, po pierwsze tak, z brakiem zaufania na linii lekarze-pacjenci i z brakiem też troszeczkę zrozumienia na linii lekarze-wymiar sprawiedliwości. Być może rzeczywiście tutaj należałoby zmienić procedurę, dlatego że są dane, nie pamiętam dokładnie skąd takie dane, kto te dane dokładnie podał, ale podobno tylko 7% spraw związanych z błędami medycznymi kończy się skazaniem. I to było podawane jako przykład dlatego, że nie ma potrzeby prowadzenia w takim zakresie i takiej ilości spraw karnych o błędy medyczne, skoro taki niewielki procent kończy się skazaniem. I tutaj mam wrażenie, że problem polega na tym, że samo wszczęcie postępowania w sprawie, sama sytuacja, w której wchodzi niejako do prokurator, traktowana się jest jako bardzo stygmatyzująca i jako bardzo stresująca dla lekarzy. I być może, że gdybyśmy zmienili troszeczkę sposób prowadzenia spraw medycznych na tym pierwszym etapie, żeby to nie było traktowane jako coś takiego mega stygmatyzującego. Jest prosty zabieg. No i to taki jest, mówiąc bardzo kolokwialnie,
trochę takie postępowanie zabieg w sprawie, zabieg a nie od razu przeciwko osobie.
Tak, zabieg się udał, pacjent zmarł. No w tego rodzaju, w tego typu sytuacjach i rodzina pacjenta, i społeczeństwo chce, żeby ktoś się temu przyjrzał bliżej, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego efektem takiego prostego zabiegu, który nie powinien pociągać za sobą jakichś skutków na zdrowiu, a nie na życiu, dlaczego taki, a nie inny skutek wystąpił. Natomiast nie powinno być to traktowane z góry jako stwierdzenie, ktoś popełnił błąd, ktoś powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Z jednej strony, ale to nie oznacza też, że powinniśmy po pierwsze ograniczyć odpowiedzialność karną lekarzy, bo ja bym powiedziała, że być może system działa. Bo jeżeli jest tylko 7% skazań, to być może rzeczywiście lekarze są skazywani tylko wtedy, kiedy doszło do rażącego naruszenia reguł postępowania i zostało stworzone wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia określonego przebiegu przyczynowego. A problem polega na tym, że samo wszczęcie, czy samo podejrzenie, czy przypuszczenie, że może być wszczęte postępowanie karne, działa na lekarzy, czy może działać na lekarzy, mieć ten efekt mrożący i lekarze nie będą chcieli podejmować dosyć takich ryzykownych procedur, bo to jest inny problem, czy kolejny z problemów, który jest zawsze podnoszony przy dyskusji na temat, czy lekarz powinien być pociągany do odpowiedzialności karnej i w jakim zakresie.
Też chyba to jest system naczyń połączonych, jeżeli mówimy o podejściu organów państwa do odpowiedzialności różnych osób. Pewnie inaczej to wygląda w systemie, w którym mamy takie trochę no, upolitycznione działanie służb, że można łatwo pokazać tych lekarzy jako kogoś, kto narusza przepisy i trzeba ich ścigać, a z drugiej strony takie rzetelne podejście do całego systemu opieki zdrowotnej, żeby dostrzec to, że pewne wady systemowe też obciążają całą służbę zdrowia i ci lekarze w takich warunkach muszą po prostu jakieś decyzje podejmować, mając taki sprzęt, a nie inny, taki czas na podjęcie decyzji, a nie inny, tyle papierów do wypełnienia.
Tak, i tutaj na przykład mam wrażenie, że pacjenci tego do końca nie widzą, że to nie jest takie funkcjonowanie w sensie, tak.
Wszyscy jesteśmy pacjentami, prawda? Czy potencjalnie każdy z nas może być pacjentem, nie każdy z nas będzie lekarzem. Więc też rozumiemy te emocje, które wywołuje temat.
Natomiast zastanawiam się jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę wtrącić, bo to jest to pytanie, na ile nie byłoby najprostszą rzeczą, żeby w tym momencie nie modyfikować jednak przepisów kodeksu karnego, tylko przepisy procedury w takim zakresie, że na początku jest wspólne wyjaśnianie sprawy przez prokuraturę i odpowiednie, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, służby medyczne. I wtedy w sytuacji, w której to będzie tego rodzaju podejście do wyjaśniania, dlaczego pacjent zmarł, może wtedy to nie będzie miało takiego efektu mrożącego, jeżeli lekarze będą wiedzieli, że to oni, czy ich środowisko będzie wspólnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości na pierwszym etapie wyjaśniało tą sprawę z uszczerbku na zdrowiu czy na życiu człowieka.
A co byś powiedziała na taką propozycję ograniczającą odpowiedzialność lekarza, ale w zależności od tego, do jakich skutków doprowadziło dane działanie czy zaniechanie lekarza. Czasami się podaje w różnych propozycjach legislacyjnych, one też były dyskutowane również i w Polsce, w różnych też opracowaniach takich publicystycznych czy popularyzujących, one były omawiane w różnych stanowiskach, też Naczelna Izba Lekarska tutaj pewnego rodzaju stanowiska formułowała. Mianowicie podaje się czasami taką propozycję, taki projekt, że okej, no fault tak, ale jeżeli nie będzie spowodowana śmierć pacjenta, że przy śmierci, przy tym najdalej idącym skutku musimy w pełni wyjaśnić sytuację, nawet w ramach postępowania karnego. Czy można budować ten system w zależności od stopnia ciężkości tego uszczerbku, który nastąpił w wyniku działania, jakbyś do tej przesłanki podeszła? Czy bardziej byśmy się skupiali na regułach ostrożności, jakby tych zaniedbaniach, czy one są rażące, czy nie?
Znaczy, ja bym bardziej się skupiała
bardziej
nie na tym...
Od jaki, skutku to tak, musimy nie na uzależniać.
Tym, nie na tym, jaki skutek nastąpił, tylko na tym, jakie reguły zostały naruszone, jakie prawdopodobieństwo określonego przebiegu przyczynowego stworzyło naruszenie reguły. No i na tą odpowiedź na pytanie, czy zgodne z regułami sztuki medycznej zachowanie zapobiegłoby temu skutkowi. No i oczywiście na płaszczyznę winy, na płaszczyznę zawinienia, czy rzeczywiście w danej konkretnej sytuacji można postawić lekarzowi zarzut. Natomiast no na pewno w sytuacji, w której wystąpił skutek w postaci śmierci, ograniczenie odpowiedzialności karnej lekarzy spotka się z największą negatywną reakcją społeczną. Jeżeli ten skutek jest mniejszy, jeżeli to jest ciężki uszczerbek czy średni uszczerbek, to bym powiedziała dosyć kolokwialnie, społeczeństwo łatwiej to w cudzysłowie
zaakceptuje. Chyba
tak.
To też jest kwestia jakiejś takiej edukacji, żeby pokazać, że finalnie to ma działać na korzyść pacjentów, a nie po to, żeby budować jakąś grupę osób wyłączonych spod prawa.
Więc dlatego nawet ten system zbierania danych, jeżeli on ma służyć w pierwszej kolejności, czy przede wszystkim temu, żeby błędy nie były popełniane w przyszłości, to żeby, że tak powiem, zachęcić lekarzy, zachęcić osoby uczestniczące w udzielaniu danego świadczenia medycznego do dokładnego opisania tego, co się zdarzyło, żeby mogły to robić bez obawy ponoszenia odpowiedzialności karnej, ja bym proponowała taką prowadzenie regulacji, że te informacje są objęte tajemnicą zawodową. Że osoby, które te informacje potem będą analizowały po to, żeby system lepiej działał, żeby te błędy nie były popełniane, nie mogą na przykład organom ścigania przekazać tego, jak dokładnie przebiegało dane zdarzenie, nie mogą powiedzieć, przekazać tych informacji, o których opowiedzieli uczestnicy tego zdarzenia. Że to jest dla mnie jakiś pomysł na to, żeby połączyć te dwie rzeczy. Z jednej strony, żeby było to pełne raportowanie, bardzo szczegółowe, które pozwoli nam na to, żeby w przyszłości takie błędy nie były popełniane, bo one mają często charakter systemowy, a żeby osoby, które takich informacji udzielały, żeby zapewnić im w pełni prawo do obrony, żeby one nie działały z taką obawą, że jak powiedzą za dużo, to może się okazać, że zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
Agnieszko, to jeszcze mamy pytanie od widza. Czy lekarzy nie paraliżuje też fakt analizowania skutków ich zabiegów przez kogoś, kto zna się w cudzysłowie tylko na prawie? Koniec cytatu. Mhm. Biegłych mamy niedoskonałych. Może specjalistyczne szkolenia dla prokuratorów plus społeczne przekonanie, że lekarze chronią swoich. Tutaj może pokutować. Koniec cytatu.
Więc to jest to, o czym mówił też profesor Sroka, edukacja, jeszcze raz edukacja. Czyli na pewno jest coś nie tak, jeżeli prokurator czy sędzia ma oceniać, czy doszło do naruszenia reguł postępowania lub reguł sztuki medycznej, czy też nie. Natomiast kwestia biegłych, dobrych biegłych, to mam wrażenie bardziej kwestia środowiska lekarskiego, które systemu szkoleń, które no, nie prawnicy, tylko środowisko lekarskie dobrze by było, żeby prowadziło. Albo wspólnie środowisko lekarskie i prawnicy. To jest to, o czym mówiłam. Jeżeli byłyby jakieś podstawy do tego, żeby na samym początku postępowania przygotowawczego, w cudzysłowie, była ścisła współpraca pracowników wymiaru sprawiedliwości i lekarzy. Że może nie byłoby to jeszcze postępowanie przygotowawcze, bo podejrzewam samo sformułowanie postępowanie, rozpoczynamy postępowanie przygotowawcze, może być mrożące. Żeby było powiedziane, wystąpił skutek w postaci śmierci czy w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w efekcie udzielenia, w cudzysłowie w efekcie, świadczenia zdrowotnego, informacje przekazywane są wspólnej komisji składającej się z lekarzy i z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Badamy dokładnie i dopiero na późniejszym etapie zostaje sprawa przekazana do prokuratury. Może to byłoby, może by nie było takiego efektu mrożącego, bo na pewno i to doświadczenie ostatnich lat to bardzo mocno podkreśla, pokazuje, że czym więcej jest prokuratora w szpitalu, tym lekarze są mniej skłonni do podejmowania zachowań, byśmy powiedzieli trochę ryzykownych, ale czasami takie zachowanie ryzykowne może uratować życie człowieka, a dostosowanie się do takiego bezpiecznego standardu może de facto dawać mniejsze prawdopodobieństwo uratowania życia.
Czyli krótko mówiąc, jakbyśmy mieli rozstrzygnąć no fault, tak czy nie?
No fault rozumiany jako system raportowania danych jak najbardziej, tak skonstruowany, żeby nie prowadził czy nie skutkował pociąganiem do odpowiedzialności karnej osoby, która te dane będzie przekazywać. Natomiast na tym etapie czy w dniu dzisiejszym wytłumaczenie społeczeństwu, dlaczego lekarz miałby odpowiadać w mniejszym zakresie za nieumyślne następstwo, za nieumyślny skutek na życiu, a rodzic na przykład nie.
No albo jest, w ogóle nie odpowiadać, prawda?
Albo w ogóle nie odpowiadać, to jest... Natomiast jak mówię, mamy dostateczne narzędzia w prawie karnym, w kodeksie karnym, które pozwalają nam na pociąganie do odpowiedzialności karnej lekarzy naprawdę tylko w momencie, w sytuacji rażącego naruszenia reguł postępowania.
Naszym gościem była profesor Agnieszka Barczago-Plustil z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za dyskusję.
Bardzo dziękuję za uwagę.
Temat chyba kontrowersyjny. Dużo by jeszcze trzeba było przeanalizować wątków.
Jak najbardziej, natomiast to jest rzecz, o której trzeba dyskutować i trzeba dyskutować wspólnie i współpraca środowiska lekarzy i prawników jest
niezbędna.
Chyba jeszcze niedostateczna, niezbędna i to jest to, nad czym musimy dalej pracować.
Dzięki Ci bardzo. Okazuje się, że prawo karne łączy również i prawników, i medyków. Proszę Państwa, to był kolejny odcinek programu Łączy Nas Karne. Zachęcam do sięgania do publikacji naszych gości, m.in. pani profesor Agnieszki Barczago-Plustil, odcinek z doktorem habilitowanym Tomaszem Sroką, który również rozmawiał z nami o problemie no fault, do obejrzenia na YouTubie, i wszystkie odcinki naszego programu do posłuchania na popularnych platformach podcastowych. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za kolejny spędzony czas w naszym programie. Do zobaczenia.